Módl się za nami.
Podporo rodzin.
Módl się za nami.
Pociecho nieszczęśliwych.
Módl się za nami.
Nadziejo chorych.
Módl się za nami.
Patronie umierających.
Módl się za nami.
Po strachu duchów piekielnych.
Módl się za nami.
Opiekunie Kościoła Świętego.
Módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata.
Przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen. Amen.
Bardzo dziękujemy wszystkim za wspólną modlitwę różańcową.
Jest 13. Słuchają Państwo Radia Maryja. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Rozpoczynamy od informacji z kraju. Kryzys gospodarczy i ratyfikacja traktatu lizbońskiego to niektóre tematy rozmów prezydentów Polski i Niemiec. Z wizytą w Polsce przebywa Horst Köhler. Podczas konferencji prasowej po spotkaniu Lech Kaczyński podkreślał, iż wizyta jego niemieckiego odpowiednika to dobry znak dla relacji polsko-niemieckich. Prezydent Rzeczpospolitej pogratulował też Horstowi Köhlerowi niedawnej jego reelekcji na stanowisko prezydenta Niemiec. Obaj prezydenci omówili m.in. kwestię ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Lech Kaczyński powtórzył po raz kolejny, że w dniu, w którym Irlandia zaakceptuje ten traktat, a właściwie w dniu ogłoszenia oficjalnych wyborów, prezydent złoży podpis pod traktatem lizbońskim. W Niemczech sędziowie Trybunału Konstytucyjnego uznali, że zanim Horst Köhler podpisze ustawę o ratyfikacji traktatu, należy na gruncie prawa krajowego wzmocnić pozycję obu izb parlamentu, Bundestagu i Bundesradu w unijnym procesie decyzyjnym. Spotkanie z Lechem Kaczyńskim dotyczyło także spraw związanych z gazociągiem północnym, Ukrainą oraz fundacji Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie. Prezydent Niemiec próbował zapewnić, że fundacja ma na celu upamiętnienie wypędzeń w całej Europie, a w jego kraju nie ma właściwie żadnej poważnej siły politycznej, która chciałaby przepisać historię na nowo. Tymczasem rzeczywistość, jak pokazują to choćby poczynania Eriki Steinbach, jest zupełnie odmienna od tej, którą przedstawia prezydent Niemiec. W niemieckich mediach cały czas zafałszowuje się i przekłamuje historię. Obecne są stwierdzenia o rzekomych polskich obozach zagłady. Tylko dzisiaj jeden z niemieckich prywatnych kanałów informacyjnych użył fałszywego sformułowania polski obóz zagłady Sobibór. Pojawiło się ono na czerwonym pasku w dole ekranu w pilnej informacji na temat oskarżenia 89-letniego Johna Demieniuka. Telewizja podała, że prokuratura w Monachium zarzuca Demieniukowi, iż w 1943 roku jako strażnik w polskim obozie zagłady Sobibór prowadził tysiące Żydów do komór gazowych. Polska ambasada w Berlinie już podjęła interwencję w tej sprawie, poinformowała polską agencję prasową pierwsza sekretarz ambasady Kirga Wustinger. 1317 zł. Tyle wyniesie przyszłoroczna płaca minimalna. Jej wysokość uzgodniła podczas obrad Komisja Trójstronna do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Suma ta stanowi prawie 42% przeciętnej płacy krajowej w tym roku. Przypomnijmy, iż tegoroczna płaca minimalna wynosi 1276 zł. Podczas dzisiejszego posiedzenia komisji oceniony zostanie także dotychczasowy przebieg działań antykryzysowych rządu. Komisja stanowi forum dialogu społecznego prowadzonego do godzenia interesów pracowników, pracodawców oraz rządu. Prezydent Kazachstanu Nursultan Nazarbajew podpisał ustawę o kontroli internetu, która według Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie jest represyjna. OBWE, w której Kazachstan ma w przyszłym roku przejąć przewodnictwo, wezwała wcześniej Nursultana Nazarbajewa, by zawetował te przepisy. Nowa ustawa pozwoli sądom blokować strony internetowe, w tym również zagraniczne, traktować blogi i fora internetowe jak tradycyjne media. Według władz Kazachstanu ustawa ma służyć zapobieganiu rozruchom i ochronie praw mieszkańców. Tymczasem już obecnie wiele stron prowadzi autocenzurę, usuwając wpisy, które mogłyby być uznane za kontrowersyjne. Internet staje się bowiem w coraz większym stopniu narzędziem dla opozycji w wielu krajach, by wyrazić krytycyzm wobec władz i zorganizować protesty, czego przykładem były choćby czerwcowe protesty w Iranie. Do końca dnia na Podkarpociu, Zamościa, wieczorem także na ziemi lubuskiej pogodnie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami przelotne opady deszczu. Temperatura od 19 do 25 stopni. Wiatr umiarkowany, w czasie burz silny i porwisty, południowo-zachodni i zachodni. 6 minut po 13 wysłuchali Państwo wiadomości, już za chwilę na antenie naszego radia aktualności dnia.
Niektóre problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Radio Maryja, nadzieją na lepszą Polskę. Nie kłamcie, nie dzielcie nas, nie niszczcie Polski, nie niszczcie Kościoła, apelował do polskojęzycznych mediów, do właścicieli gazet, stacji telewizyjnych i radiowych, do dziennikarzy w czasie uroczystej Eucharystii na Jasnogórskim Szczycie ojciec Tadeusz Rydzyk. Dyrektor Radia Maryja nawiązał w ten sposób do nieustannych ataków, jakim poddawane jest Radio Maryja i dzieła przy nim powstałe. Bądźmy mądrzy, Polak nie mówi przeciwko Polakowi, podkreślił ojciec Tadeusz Rydzyk. Polak kocha Pana Boga, Kościół, Polskę i ludzi, dodał. Niedzielna msza święta z udziałem księży biskupów była zwieńczeniem dwudniowej 17 już pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Ogromny sukces geotermii toruńskiej. Profesor Jan Szyszko. Rok temu podjęli Państwo wielką decyzję. Wbrew opiniom, wbrew obecnemu rządowi powiedzieliście, że geotermia będzie realizowana. Aby uzyskać taką temperaturę, trzeba by zużyć energię z kilkuset wiatraków, które w tej chwili tak licznie są stawiane w Polsce. Koszt tych wiatraków to ponad miliard złotych, a Wy w czynie składki społecznej dokonaliście tego za kilkadziesiąt milionów złotych. To jest ogromny sukces i za to chciałem Wam serdecznie podziękować. Dość bluźnierstw. Profesor Bogusław Wolniewicz. Niecały miesiąc temu podczas pielgrzymki młodych słuchaczy Radia Maryja zdarzył się pierwszy w Polsce przypadek, że poważono się dokonać bezpośredniego zamachu na przebieg uroczystości sakralnej pewnego katolickiego obrzędu. Dlatego trzeba rzec jasno i wyraźnie, dość bluźnierstw, dość traktowania w Polsce wiary katolickiej jako wolnej zwierzyny łownej, na którą zapolować może bezkarnie byle pismak gazetowy. Krzysztof Tomaszewski z Krakowa. Ja się urodziłem w 1964 roku, więc jesteśmy pokoleniem, które przeżyło stan wojenny już jako świadomi obywatele, świadomi Polacy. Wtedy była taka akcja, że nosiliśmy opornik, za który można było dostać pałą po plecach. Podobnie te berety. Jest to forma manifestacji, a zarazem pewien znak, który jednoczy. Zawsze to było potrzebne. Czuwać w prawdzie i miłości. Homilia Jego Ekscelencji księdza biskupa Wacława Depy, ordynariusza diecezji zamojsko-lubaczowskiej oraz telegram do Ojca Świętego Benedykta XVI to tylko niektóre problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
W dniu dzisiejszym rodzina Radia Maryja spotyka się w Ropicy koło czeskiego Cieszyna na Zaolziu w diecezji ostrawsko-opawskiej. Na 16.30 zapraszamy przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja na spotkanie w sali na plebanii. Rozpoczęcie transmisji w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.00. Po modlitwie Anioł Pański spotkanie Ojca z Radia Maryja z uczestnikami uroczystości. Następnie audycja przedstawiająca życie zaolziaków w wykonaniu dzieci, młodzieży, dorosłych, starszych i z holi dziecięcej Ziarenka. mszy świętej dla rodziny Radia Maryja o godzinie 18.45 przewodniczyć będzie i wygłosi homilię ksiądz biskup Tadeusz Rakoczy, pasterz kościoła bielsko-żywieckiego. O 20.20 modlitwa różańcowa. Wieczorne rozmowy niedokończone na temat święci Cyryl i Metody, patroni Europy i główni patroni Moraw. Kochani radiosłuchacze, z Zaolzia i z diecezji bielsko-żywieckiej bardzo gorąco zapraszamy Was do jak najliczniejszego udziału w naszym poniedziałkowym spotkaniu. Przybądźcie koniecznie, zaproście innych. Dajmy wspólne świadectwo naszej wiary, miłości do Pana Boga, Kościoła i Ojczyzny i solidarności z Radiem Maryja. A w kolejne poniedziałki Radio Maryja gości 20 lipca w Borku Starym koło Rzeszowa, gdzie posługują ojcowie dominikani. 27 lipca w miejscu piastowym koło Krosna u ojców Michalitów. 17 sierpnia w Zakopanem na Krzeptówkach, gdzie posługują księża Pallotyni. 24 sierpnia w Czernikowie koło Lipna i 31 sierpnia w Czarnym.
11 minut po 13.
Drodzy słuchacze, audycja Aktualności Dnia to stały punkt programu Radia Maryja. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do soboty o godzinie 13.10 i po godzinie 16.00 oraz na powtórkę tej audycji w programie nocnym o 4.10, a w sobotę o 3.35. Aktualności dnia to prawdziwa i bieżąca analiza wydarzeń w Polsce i na świecie. Wysłuchaj, przemyśl, przekaż innym.
Przed mikrofonem ojciec Dariusz, witam Państwa i zapraszam na Aktualności Dnia w Radiu Maryja. Wczoraj uczestniczyliśmy w 17. pielgrzymce rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Do pielgrzymów przemówił także pielgrzym, były premier Jarosław Kaczyński. Posłuchajmy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ojcze dyrektorze, wielebni ojcowie, redemptoryści, wielebni ojcowie Paulini, drodzy zebrani, szanowni państwo, bracia i siostry, przed chwilą śpiewaliśmy o wielkim narodzie i kiedy patrzę tutaj na was, wiem, że Polska jest wielkim narodem, że Polacy są wielkim narodem. Są wielkim narodem, kiedy przybywają tutaj do stóp tronu Królowej Polski, by się wzmocnić, by uczynić się silniejszymi, by być gotowymi do podjęcia tych wielkich zadań, o których mówił tutaj ksiądz biskup, mówił ksiądz prowincjał, mówił ojciec dyrektor. Tych zadań, które są związane z naszą wiarą, ale które są także związane z tym, co nazywa się Polską, z tym, co jest polskością, z tym, co stanowi, że jesteśmy Polakami. Że jesteśmy Polakami, A więc jesteśmy narodem, który jak może żaden inny w świecie kocha wolność. A tu, my Polacy jesteśmy wolni. Tu, na tej ziemi, pod jasnogórskim klasztorem jesteśmy wolni. A wolność to także, a może przede wszystkim prawda. I była tutaj mowa o prawdzie. I ja też muszę tutaj kilka słów o prawdzie powiedzieć. Bo jeżeli dzisiaj czegoś w Polsce brakuje, jeśli mamy dzisiaj jakiś wielki deficyt w naszym życiu publicznym, to jest to deficyt prawdy. O tą prawdę musimy walczyć. I o tą prawdę najbardziej podstawową, tą, która określa nasze człowieczeństwo, o prawdę, którą głosi Kościół, o prawdę, która łączy nas z Bogiem, ale także o tą codzienną, o tą, która odnosi się do wszystkiego, co dzieje się w naszym kraju, a co tak często jest przekręcane, zmieniane. Zmieniane przez tych, którzy prawdy się boją, prawdy nie znają, prawdy nie chcą, którzy czasem tak bardzo nie chcą tej prawdy, że nie chcą być także, czy nie potrafią być Polakami, choć mówią po polsku i choć wydawałoby się, że Polakami być powinni. Musimy do nich iść. To jest ta misja, o której tu także była mowa. Trudna misja, ale misja, która jest naszym obowiązkiem, bo tu przychodzą ci, którzy wiedzą, ci, którzy są silni i szukają siły, ale są też ci słabi, którym trzeba podać rękę. Musimy pamiętać tutaj o tych słowach, które tak często padały, gdy głos zabierał sługa Boży, ksiądz Jerzy Popiełuszko. Słowa o zwyciężaniu zła dobrem. Zło dobrem zwyciężaj. Musimy o tym pamiętać. W tej naszej wspólnej misji musimy to zło, które pleni się dzisiaj w naszym kraju, zwyciężać dobrem. Zwyciężać także dobrym słowem, zwyciężać wyciągniętą ręką. I musimy jednocześnie wiedzieć, że te zwycięstwa będą tym łatwiejsze, czym bardziej będziemy zjednoczeni. Czym bardziej będziemy zjednoczeni także wokół Radia Maryja, wokół telewizji Trwam i także wokół tego nowego, naprawdę wielkiego, powiem, genialnego pomysłu, jakim jest telefonia komórkowa. Tak, to powinno być coś, co nas łączy. Ja chcę dzisiaj powiedzieć tutaj, z tego miejsca, że jeśli tylko to ruszy, to sam natychmiast taki telefon nabędę. I mam nadzieję, że będzie nas bardzo wiele, bo to naprawdę jest świetna rzecz. Powtarzam, to jest genialny pomysł. Genialny pomysł na to, by ta wielka rodzina była jeszcze mocniej ze sobą związana, by się konsolidowała, by się mogła porozumiewać ze sobą każdego dnia. Ale powtarzam, to jest to dzieło wewnętrzne, jest to zewnętrzne, które musimy czynić, które musimy podjąć. Musimy podjąć i musimy zwyciężyć, bo Polska musi być, a by była, musi być z Kościołem, musi być z Kościołem, bo jak mówią nawet ci, którzy nie do końca są z nami, nie ma Polski bez Kościoła. Nie można sobie wyobrazić polskości bez Kościoła. Nie można sobie wyobrazić polskości bez tego klasztoru, bez Matki Boskiej, bez księży, bez zakonników, bez zakonnic, bez tego wszystkiego, co towarzyszy nam od dzieciństwa aż po koniec naszych dni i co nas łączy, co łączy nas wierze w katolicyzmie, ale łączy nas także w polskości. Budujmy to wszystko. Budujmy jedność. Wyciągajmy ręce. Zwyciężajmy zło dobrem, a przyjdą czasy lepsze. Przyjdą czasy zwycięskie.
Tak mówił podczas 17. pielgrzymki rodziny Radia Maryja jeden z pielgrzymów, były premier Rzeczypospolitej Polskiej, pan Jarosław Kaczyński.
Życie znasz,
dobrocią swą
otaczasz świat.
I wszędzie gdzie chcesz, w rodzinie tak. Bo w rodzinie jest dobrze, bo w rodzinie jest miło. Jest szczęśliwie blisko, bo rodzina jest siłą. Bo w rodzinie jest dobrze, nie jest miło, jest szczęśliwie blisko, bo rodzina jest siłą.
W życiu tym bywało źle, to nigdy los nie złamał cię. Silny jak tłuk, troskliwy tak. Mądrością dzielić się chcesz, w rodzinie tak.
Bo w rodzinie jest dobrze, bo w rodzinie jest miło. Jest szczęśliwie i blisko, bo rodzina jest siłą. Bo w rodzinie jest dobrze, bo w rodzinie jest miło. Jest szczęśliwie i blisko, bo rodzina jest siłą.
Starszy pan,
starszy pan,
babunia twa,
babunia twa.
Radością dzieci się chcą, rodzinie tak. Bo w rodzinie jest dobrze, bo w rodzinie jest miło. Jest szczęśliwie i blisko, bo rodzina jest siłą. Bo w rodzinie jest dobrze, bo w rodzinie jest miło. Jest szczęśliwie i blisko, bo rodzina jest siłą.
Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan Janusz Zakrzeński, wybitny aktor scen warszawskich i polskich, aktor filmowy i teatralny. Witam serdecznie, panie Januszu.
Witam serdecznie, szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Panie Januszu, wczoraj uczestniczył pan w 17. pielgrzymce rodziny Radia Maryja, także podczas liturgii eucharystycznej, liturgii słowa, czytał pan jedno z czytań mszalnych. Jakie wrażenia z tej pielgrzymki rodziny Radia Maryja? Po raz pierwszy uczestniczył pan w tej pielgrzymce osobiście, wcześniej przez radio, ewentualnie przez możliwość duchowego łączenia się telewizyjnego, ale teraz osobiście. Jakie wrażenia, panie Januszu?
No, wrażenia jak zwykle niesamowite. Ilekroć, znaczy tak, ja muszę powiedzieć, że ilekroć jestem na Jasnej Górze, zawsze sobie przypominam, wspominam moje szczenięce lata. Ja pamiętam, jak mój ojciec, kochany tatuś, zawiózł mnie po raz pierwszy na Jasną Górę, przed oblicze Matki Boskiej. I ilekroć jestem w tej chwili na Jasnej Górze, a muszę powiedzieć w tajemnicy, proszę tego nikomu nie mówić, dwa razy szedłem pieszą pielgrzymką na Jasną Górę. I tam mam swoich braci zakonnych, którzy mnie pamiętają, mnie serdecznie witają. No więc to jest wzruszające dla mnie. Naprawdę wzruszające. I otóż wczoraj, bo to wczoraj było, pokonałem 500 kilometrów samochodem wprawdzie, ale nigdy nie pamiętam takich tłumów, jakie wczoraj były na Jasnej Górze. To coś wzruszającego. Naprawdę coś wzruszającego. Ileż to ludzi. Głowa przy głowie. No naprawdę. Naprawdę wzruszającego. I jestem pod wielkim wrażeniem. Pod wielkim wrażeniem. Naprawdę.
Panie Januszu, a ta atmosfera, śpiew ludzi, ich sposób bycia na Jasnej Górze?
No więc właśnie mówię, że to jest coś wzruszającego. No ludzie się wzajemnie do siebie odnoszą z wielką przyjaźnią. Z wielką przyjaźnią, z serdecznością. Ja oczywiście może to zabrzmi nieskromnie, ale ja uciekam, dlatego że schylam głowę, bo ponieważ no, ludzie mnie poznają, i z wielką serdecznością witają. To proszą o autograf, to przypominają, że tu byłem, to że tam byłem, a to grałem, a to tamto grałem. No i ja wiem, że to jest jakieś no, wzruszającego, coś wzruszającego, ale ja nie mogę odmówić. I a z drugiej strony też mi ciężko się skupić. Skupić, a ja tak, no tak uwielbiam tę Matkę Boską. Tak uwielbiam. I ciężko się tam dostać. Ciężko stanąć przed obliczem Matki Boskiej w tej kaplicy, bo jest no tłum ludzi. No tłum. Naprawdę. Ale muszę też powiedzieć, że zauważyłem, że bardzo dużo inteligentnych i cudownych, wspaniałych ludzi spotkałem wczoraj. Naprawdę. Bardzo dużo. I to jest pocieszające. Bo to się mówi, że moherowe berety, że to, że tamto, że owo, że dziesiąte. Ale to nie jest tak. To nie jest tak. Moherowe berety, mnie przypięto też moherowy beret i będę go nosił z wielką radością. Bo widzę, że jednak ta Jasna Góra ludzi mobilizuje. Mobilizuje. Ja tak zawsze lubię oglądać apele jasnogórskie w telewizji Krwawy. Dlaczego? Dlatego, że widzę twarze. I tak widzę, z czym każdy przychodzi do Matki Boskiej. Z czym przychodzi? Oczywiście nie wiem, z czym przychodzi, ale widzę, że na tych twarzach maluje się wielkie wzruszenie. I każdy coś Matce Boskiej mówi. Każdy coś mówi. Każdy ma coś do powiedzenia. Każdy nosi coś w sercu. W sercu. I to jest piękne. I to jest wspaniałe. I to jeszcze muszę powiedzieć, że na trasie widać było jakąś życzliwość kierowców. Jeden drugiemu nie zajeżdżał. Nie przeszkadzał. I to samo było przecież w czasie powrotu. Wróciłem dosyć późno do Warszawy, ale widziałem, od razu można było poznać autokary z wywieszkami, z plakietkami pielgrzymki. I to jest budujące.
Panie Januszu, w pielgrzymce uczestniczył pan wraz z żoną Barbarą, kiedy wracaliście z tej pielgrzymki. Co mówiła żona?
Żona to jest zakochana w ogóle w Jasnej Górze. I cały czas opowiadała i mówiła i relacjonowała. No jest naprawdę też pod wielkim wrażeniem. Pod wielkim wrażeniem. I też muszę powiedzieć, w tajemnicy, proszę tego nie mówić, ale żona mi się udała.
Pani Januszu, zatem też żonę Barbarę bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pewnie też gdzieś jest obok Pana.
Nie, nie jest obok mnie, bo gdyby była obok mnie, to by powiedziała parę słów. Ale no, odpoczywa. Odpoczywa i nie mam, no nie mam sumienia jej zrywać i ciągnąć do telefonu. Na razie, w każdym razie wiem, że serdecznie pozdrawiam. Serdecznie pozdrawiam. I jak Państwo pamiętacie, siedziała koło mnie w takim białym kapeluszu i była zadowolona. Bo ja widziałem, bo ja poznaję to po jej twarzy. Była bardzo zadowolona i jeszcze dzisiaj mi mówiła, że jest mi bardzo wdzięczna, żeśmy pojechali i byli na Jasnej Górze.
Panie Januszu, jest Pan mistrzem słowa, tym, który to słowo wydobywa, który to słowo przekazuje swoim słuchaczom, publiczności, tym, z którymi spotyka się, czy w teatrze, czy na planie filmowym, czy osobiście także w kontaktach z ludźmi. Jakie słowo zostaje Panu w sercu po 17. pielgrzymce rodziny Radia Maryja?
Słowo wdzięczności i podziękowania. My tak rzadko dziękujemy, bo prosić umiemy. Bardzo łatwo. I bardzo pięknie prosimy. Tylko potem trudno jest podziękować. Dziękuję. Bóg zapłać, szczęść Boże. I niech tak się zawsze powtarza, żeby była okazja spotkania na Jasnej Górze. Przed obliczem Matki Boskiej. Dziękuję.
Panie Januszu, bardzo dziękuję także za tę rozmowę, za Pana obecność wraz z żoną Barbarą na Jasnej Górze podczas naszej pielgrzymki. Zapraszamy zawsze do Torunia, ilekroć Państwo będą przejeżdżać i ilekroć Państwo będą chcieli specjalnie do Grodu Kopernika przyjechać. Zawsze tutaj gościnnie Państwa będziemy przyjmowali. Bo taka jest rodzina Radia Maryja, tak otwarte też jest nasze radio, choć różnie nieraz piszą, ale też mam doświadczenie, nieraz ludzie stoją tu przed bramą i fotografują się i tak boją się nacisnąć, jakby zaraz mieli zostać porażeni prądem, a kiedy mówię, proszę zadzwonić, proszę wejść, to wtedy się dziwią, naprawdę można?
Trzymam za słowo.
Tak jest.
Nie znacie dnia ani godziny, kiedy zadzwonię.
Dziękuję ślicznie, panie Januszu. Zapraszam.
Dziękuję, Bóg zapłać.
Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Wszystkiego dobrego z Bogiem.
Gościem Radia Maryja był pan Janusz Zakrzeński, wybitny aktor scen warszawskich, polskich i aktor filmowy.
Bye.
Tak śpiewaliśmy wczoraj podczas 17. pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Jasną Górę, a ja witam już naszego kolejnego gościa, pan redaktor Wojciech Reszczyński. Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panie redaktorze, pan uczestniczył słuchając pielgrzymki przez radio.
Tak, ja mając do wyboru bardzo często telewizję czy radio, wybieram radio jako stary radiowiec, ponieważ radio kształtuje, jeszcze bardziej wyobraźnię uruchamia. Ja te tłumy słysząc radia, ja je widziałem. I tutaj słowa uznania dla realizatorów dźwięku, dlatego że ja słyszałem pielgrzymów, ich reakcje, ich oklaski. Czułem, że tam jest masa ludzi i nie musiałem tego oglądać. No i to zachowanie, ich obecność, mikrofony wyłapywały, więc to radio świetnie oddawało to spotkanie, pielgrzymkę w plenerze, tę prawdziwą transmisję, bo często jest tak, że jest jakaś transmisja, ktoś tam coś mówi, a nie słychać tłumu, nie słychać tła, a tutaj wszystko grało, także słowa uznania dla kolegów dźwiękowców z Radia Maryja.
Dziękuję w ich imieniu, panie redaktorze, a z takich wrażeń właśnie duchowych, które pozostały w panu po tej naszej pielgrzymce?
No, wszystkie wystąpienia, oczywiście homilia, oczywiście wstępne wystąpienia, zawsze oryginalne, niepowtarzalne ojca dyrektora, no, wystąpienie prezesa PiS-u, które przed chwilą było odtworzone, no, podkreśla się właśnie te rzeczy, które, na które ja czekałem w 89 roku, że kiedy kończy się ten okropny system zniewolenia narzucony nam wbrew narodowi, tradycji, kulturze, wierze, że to się będzie bardzo szybko odradzało i ta atmosfera będzie bardziej przyjazna ludziom. No właśnie to można było odnaleźć we wszystkich wystąpieniach. Nie było tam takich elementów, o które się zwykle oskarża, prawda, radio czy organizatorów, wypominania jakichś rzeczy, wytykania palcem. Wydaje mi się, że ta atmosfera pielgrzymki powoduje, że nawet byłoby to niestosowne i tego nie było. Może poza jedną rzeczą, kiedy wspomniano o tym, że w głównym wydaniu dziennika o 19.30 w dniu wydania przez Benedykta XVI encykliki bardzo ważnej, poświęconej sprawom społecznym i chrześcijaństwu, życiu społecznym. Nawet o tym nie wspomniano w serwisie informacyjnym. Tak się zastanawiałem. No, mógł to być pewien błąd warsztatowy, czasami też takie rzeczy się zdarzają, ale no na pewno nie powinny. A tak to była naprawdę atmosfera rodzinna.
Panie redaktorze, a jaka atmosfera może być teraz w Pałacu Prezydenckim, bo pan prezydent profesor Lech Kaczyński spotyka się z ludźmi mediów, przedstawicielami stowarzyszeń i związków twórców kultury, bowiem pan prezydent ma zdecydować, czy skierować ustawę o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych do Trybunału Konstytucyjnego, czy też ją zawetować, no bo wiemy już na pewno, że jej nie podpisze, a termin decyzji mija 17 lipca.
Jestem przekonany, chociaż nie mam żadnej informacji o tym spotkaniu, nie wiem, czy jeszcze trwa, czy się już skończyło, ale ja jestem przekonany, mogę się założyć, że opinia wszystkich uczestników, łącznie z prezydentem, na temat ustawy, ona się nazywa o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych, prawda? Proszę zwrócić uwagę, więc usługi, jakieś usługi te media mają pełnić. To nie są żadne usługi, bo to jest powinność, to jest misja, to jest obowiązek. Więc jestem przekonany, że uczestnicy tego spotkania nie pozostawili na tej ustawie suchej nitki, bo przecież znamy wystąpienie pani Agnieszki Holland, która no, w bardzo dobitnych słowach podsumowała całą działalność legislacyjną szefowej Komisji Kultury, pani poseł Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej, No nie spodziewałem się, że to będzie aż tak silna, mocna krytyka. Da pan Maciej Strzembosz, przecież wszyscy ci ludzie, muzycy i artyści, kompozytorzy, Stowarzyszenie Wolnego Słowa, jest tam też arcybiskup Sławomir Leszek-Głódź, bo przecież głos Kościoła też i biskupów był krytyczny w stosunku do tej ustawy, więc ja uważam, że atmosfera na pewno była dobra, bo wszyscy się ze sobą zgadzali. Bo rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo złą, niebezpieczną ustawą, forsowaną na siłę. I tutaj przecież w Radiu Maryja, no, miałem okazję wielokrotnie o tym mówić, podając szczegóły. Myśmy najpierw podawali szczegóły, kiedy się pojawił projekt ustawy. Pokazywaliśmy palcem poszczególne, konkretne rzeczy, które są niebezpieczne. Poczynając od słownictwa, znaczenia tego słownictwa, poprzez rozwiązania, czysto konkretne rozwiązania legislacyjne, prawne, ekonomiczne. A dzisiaj jest artykuł, który pozwoliłem sobie napisać, sumując te wszystkie rzeczy, bo najbardziej nurtuje mnie w tym wszystkim, skoro wszyscy twierdzą, że jest zła ustawa, a ci, którzy twierdzą, że jest dobra, to jest premier Donald Tusk, pani Kata Rasińska, platforma cała sejmowa i senacka, i w zasadzie to są wszyscy. Czyli jak gdyby jakieś, no, tutaj stanowisko czysto partyjne, a po drugiej stronie społeczne, obywatelskie, demokratyczne, z wypowiedziami na nie. Zastanawiałem się nad tym, nadal się zastanawiam, co się za tym kryje. Stara rzymska sentencja mówi qui prodest, czyli jeśli chcesz się dowiedzieć, co się za tym kryje, to odpowiedz sobie na pytanie, kto ma korzyść z tej ustawy? Kto dzięki tej ustawie odniesie jakąś korzyść? No i teraz analizując to pytanie, odpowiedź na to pytanie, zacznę od tego, kto z tej ustawy nie ma żadnej korzyści. Przede wszystkim odbiorcy. Dlatego, że media będą słabe, zmarginalizowane. Autorzy, którzy tam będą musieli pracować, którzy będą pracować, sami dziennikarze w słabych instytucjach, niedofinansowanych instytucjach. Dalej, to jeśli chodzi o podmioty. Ale kultura. Czy kultura polska będzie mogła rozwijać się swobodnie, bez zagrożeń, dzięki 35 spółkom, bo mają powstać nowe, samodzielne byty radiowe i telewizyjne. Czy ona będzie mogła się rozwijać swobodnie? No tutaj jest odpowiedź jednoznacznie negatywna. Czy na przykład media publiczne będą dbały o interes państwa, o polską rację stanu? No mam wiele wątpliwości. Czy takie media, słabiutkie, rozdzielone, niepołączone ze sobą, będą myślały o tym, co jest w tej chwili u naszych sąsiadów bardzo rozwijane, promowane, o polityce historycznej? No to też nie. Dlatego, że te dziedziny, te zadania, one wymagają środków finansowych. I nawet gdyby one były, no to przecież słaba spółka, mając do wyboru jednego producenta, drugiego, trzeciego, będzie wybierała tego, który proponuje tanie, słabiej realizowane programy, bo na droższe nie będzie ich stać. Czyli nie będzie nas stać na kulturę. I to jest to zagrożenie. Natomiast kto ma korzyść? No właśnie korzyść ma, właściwie widzę, tylko jedna formacja, która jak w swoim programie, no konsekwentnie realizowanym, choćby przy służbie zdrowia, no widzi jedyne antidotum na reformę służby zdrowia poprzez jej sprywatyzowanie, czyli rozparcelowanie ludzi, instytucje, firmy, fundusze, a więc zdjęcie z państwa odpowiedzialności za tę sferę, która jest zagwarantowana w Konstytucji. Przecież Konstytucja nam gwarantuje opiekę państwa, służby zdrowia, darmową służbę zdrowia. Ta sama tendencja istnieje w oświacie i szkolnictwie. Jak najwięcej prywatyzować nowych szkół i tak dalej. I teraz w czyje ręce to trafi? No, Tego oczywiście nie wiemy. I czy to będą osoby rzeczywiście zainteresowane promowaniem kultury, czy robieniem na tych instytucjach, dzięki tym instytucjom, prywatnych pieniędzy? Mam co do tego wątpliwości. I jeszcze jedna tutaj uwaga. No, jeśli premier twierdził, przez co osłabił te media publiczne, prawie je doprowadził do upadku, że niepotrzebny haracz, niepotrzebna danina, że on uwolni społeczeństwo, już nie będziemy musieli płacić, a równocześnie utrzymywanie tego ceduje na budżet, na zadania państwa, to co on robi w tym momencie? No, obciąża wszystkich obywateli obowiązkiem utrzymywania tych instytucji. Więc z jednej strony nie płaci obywatel, ale płaci budżet, czyli płaci się z jego podatków. Więc o co chodziło w tym manewrze? Też długo się nad tym zastanawiałem. Teraz jestem przekonany, że chodziło o to, żeby po prostu te media społeczeństwu odebrać, bo dopóki społeczeństwo płaci, odbiorcy płacą, telewidzowie płacą, to mają pewną świadomość, pewne poczucie, że to jednak jest za ich pieniądze. Oni bezpośrednio płacą te pieniądze, one bezpośrednio trafiają do Krajowej Rady, ta dzieli te pieniądze między radio i telewizję. W momencie, kiedy im się to zabiera, a o tym, ile pieniędzy ma pójść na media, będzie decydował budżet, czyli większość rządowa, czyli rząd, czyli minister finansów, który będzie ustalał, jakie kwoty mają być, no to przecież to jest, po pierwsze, podporządkowanie tej dziedziny, ważnej dziedziny życia budżetowi, który jest ciągle dziurawy i ciągle nie potrafi sprostać społecznym potrzebom. Dwa, podporządkowanie tej dziedziny życia bezpośrednio politykom. I równocześnie to się dzieje wszystko pod hasłem odpolitycznienia mediów, więc to jest pociągnięcie, które no, nie wytrzymuje żadnej krytyki. Racjonalnej, logicznej, formalnej. I o tym też właśnie wspominam w tym artykule, że widzę tutaj, chociaż tak tego nie nazwałem, ale wydaje mi się, że to słowo jest właściwe, że jest to po prostu hipokryzja. Bo co innego się myśli, co innego się robi, co innego się mówi. Więc jakiś taki relikt komuny, bo tak właśnie to wyglądało w komunie. Co innego myślę, co innego robię, co innego czuję.
No i pytanie też, panie redaktorze, co na przykład za rok, za dwa lata powie Komisja Europejska, czy nie uzna tej dotacji budżetowej za pomoc publiczną, którą trzeba zwrócić?
Tak, to jest sprawa niewyjaśniona. My nie wiemy, jak zareaguje Komisja Europejska, ale skoro ojciec wspomniał tu o organizacji międzynarodowej, no, znamienną rzeczą jest, bo my podchodzimy bardzo ostrożnie do organizacji międzynarodowych, no, obawiamy się zewnętrznego wpływu na nasz los, może zbytnio nadmiernego, prawda? Każde państwo się tego obawia, nawet ostatnio Niemcy stwierdziły to w swoim, prawda, orzeczeniu Federalnego Trybunału Konstytucyjnego i będą dążyć do umocnienia własnej suwerenności. Więc my też patrzymy krytycznie na te opinie organizacji międzynarodowych, ale jeśli Światowa Unia Nadawców, no może mylę tu nazwę, już dawno stwierdziła, że ta reforma proponowana przez Platformę no, nie wytrzymuje krytyki. A ostatnio Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, ona wytknęła ustawodawcom brak zagwarantowania w ustawie finansowania mediów publicznych. Powiedziała, że to jest upolitycznienie mediów. Stwierdziła, że ta ustawa nie gwarantuje redakcyjnej autonomii nadawców, a więc jest jak gdyby zaprzeczeniem państwa demokratycznego. Więc trudno tu podejrzewać, żeby elementy jakieś propisowskie miały wpływ na Organizację Bezpieczeństwa Współpracy w Europie, czy krytycy rządu Tuska i podsuwali tego typu sformułowania. Opinia jest jednoznaczna i tych organizacji międzynarodowych i opinia środowiska twórczego w Polsce, samych twórców i jestem przekonany, że również odbiorców, którzy no szkoda, że się nie zorganizowali przez te lata w stowarzyszenia odbiorców telewizji czy miłośników radia czy telewizji. Zorganizowali się tylko sami nadawcy, ale to nie jest to samo, bo nadawcy mają swoje interesy, natomiast odbiorcy powinni mieć swoje interesy. My czekamy na programy misyjne, to jest takie, które będą pokazywały prawdziwą historię które będą odsłaniały nieznane jeszcze fakty z naszej historii, które będą obiektywne, wyważone i które będą polskie, bo my mamy własną, specyficzną kulturę. Jesteśmy częścią cywilizacji łacińsko-chrześcijańskiej. I ta kultura jest bardzo atrakcyjna, ona potrafi emanować. Niektórzy przez tę kulturę nawet czują się zagrożeni. Tak ona jest atrakcyjna i silna. Więc tego typu pociągnięcia, jakie wprowadzono w ustawie, to wszystko powoduje zagrożenia dla kultury w Polsce.
Zatem, panie redaktorze, panu prezydentowi zostały jeszcze 4 dni na podjęcie decyzji, czy Trybunał Konstytucyjny, czy skorzysta z prawa weta. Pana zdaniem, którą drogą pójdzie pan prezydent?
Trudno mi powiedzieć. Weto jest sprawą taką, że znowu to idzie do Sejmu i wówczas języczkiem uwagi jest lewica. Nie wiadomo, jak ona się zachowa, ona przesądzi. Jeśli odrzuci weto prezydenta, to fatalna ustawa wejdzie w życie. Jeśli podtrzyma weto, to ustawa już jako druga autorstwa Platformy Obywatelskiej pójdzie do kosza. Natomiast Trybunał Konstytucyjny może wskazać te przepisy, które są niekonstytucyjne, ale ja nie wiem, które, trudno powiedzieć, które będą uznane za niekonstytucyjne. Może kwestia niezapewnienia finansowania, może jakieś inne sprawy. No to może trochę wydłużyć wejście w życie tej ustawy, może ją nieco wyłagodzić, ale wydaje mi się, że ona jest cała po prostu do kosza i do niczego i boję się, że chyba nie mamy tutaj sposobu na to, żeby tę sprawę już odkręcić. To jest właśnie niepokojąca rzecz dla mnie, że ja uważam, że nawet wygranie wyborów, stworzenie większości parlamentarnej, przeforsowanie jakiejś ustawy, no nie powinno przekraczać pewnych granic, które no wykraczają poza daleko idące interesy partyjne. Przecież tu jest kwestia kultury narodowej polskiej. No. Jeśli wszyscy ludzie, większość ludzi wypowiada się właśnie w ten sposób, to ja sądziłem, że tu jakaś refleksja nastąpi ze strony ustawodawców. No. No chyba, że ktoś uważa państwo za nienormalne. No, tak właśnie kończę dziś swój artykuł. Wie słuchacze Radia Maryja pewnie wiedzą, domyślają się, kogo mam na myśli. No jeśli ktoś uważa państwo za nienormalne, no to ta ustawa mieści się w tym programie. No.
Więc czekamy, panie redaktorze, na decyzję prezydenta. Najpóźniej za 4 dni będziemy już wiedzieli, co głowa państwa uczyni z ustawą medialną autorstwa PO, PSL i Lewicy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, naszym gościem był pan redaktor Wojciech Reszczyński, pierwszy prezenter Teleekspresu i Wiadomości Telewizji Polskiej, a także wicedyrektor Informacyjnej Agencji Radiowej. W Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Naszym kolejnym gościem jest pan redaktor Waldemar Maszewski, korespondent naszego dziennika z Niemiec.
Przy okazji obecnej wizyty prezydenta Horsta Köllera w Polsce warto jeszcze raz przybliżyć kwestię ratyfikacji traktatu lizbońskiego w Niemczech. Na kilka tygodni przed nadzwyczajnym posiedzeniem Bundestagu, który po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie traktatu lizbońskiego musi znowelizować ustawy kompetencyjne, wśród tutejszych polityków robi się coraz bardziej nerwowo. CSU konsekwentnie żąda coraz większych gwarancji prawnego zabezpieczenia suwerenności narodowego parlamentu. Bawaria, popierana przez większość landów, chce większych niż obecnie wpływów na decyzje w Unii Europejskiej. Wszystko to mocno drażni niemieckich euroentuzjastów, którzy przystępują do medialnego kontrnatarcia. Jeszcze dokładnie raz przypomnę, o co chodzi z tym wyrokiem z Karlsruhe w sprawie traktatu lizbońskiego. Drugi Senat Federalnego Trybunału Konstytucyjnego wydał wyrok, zgodnie z którym do momentu nowelizacji przez niemiecki parlament tzw. ustaw okołotraktatowych prezydent Niemiec Horst Köhler musi wstrzymać się ze swoim podpisem pod traktatem lizbońskim. Oznacza to nic innego jak fakt, że Niemcy na obecną chwilę nie mogą dokończyć ratyfikacji tego dokumentu, czyli sami stali się hamulcowymi ratyfikacji, co do tej pory bardzo chętnie zarzucali innym. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że prezydent na razie nie może po prostu dokończyć procesu ratyfikacji w Niemczech. Już wiadomo, że najprawdopodobniej nie uda się, tak jak zakładała niemiecka kanclerz, wprowadzić w życie traktatu jeszcze w 2009 roku. I to właśnie dzięki niemieckiemu Trybunałowi Konstytucyjnego. To nie podoba się wielu niemieckim euroentuzjastom. Najpierw były szef niemieckiej dyplomacji, Joschka Fischer z Partii Zielonych, który uchodzi za wielkiego zwolennika stworzenia supereuropejskiego państwa, a nawet był uważany za jednego z głównych kandydatów na stanowisko ministra spraw zagranicznych takiego tworu. Ostro skrytykował Federalny Trybunał Konstytucyjny za ten właśnie wyrok. Później obecny szef dyplomacji i jednocześnie kandydat SPD na kanclerza Frank-Walter Steinmeier zaatakował kanclerz Merkel, od której zażądał podczas spotkania z dziennikarzami zagranicznymi w Berlinie, aby zdyscyplinowała polityków bawarskiej chadecji, by nie wytwarzali nowych warunków w sprawie ratyfikacji tego dokumentu. Joschka Fischer w jednym z wywiadów oskarżył sędziów z Karlsruhe o to, że przeszkadza im cały kierunek obrany przez Unię Europejską, pogłębiający integrację i dlatego chcieliby zasunąć teraz ten narodowy rygiel. Fischerowi nie przypadła do gustu decyzja sędziów, szczególnie teraz, gdy, jak twierdzi, europejscy sąsiedzi Niemiec, a także Stany Zjednoczone, mają coraz silniejsze wrażenie, że Berlin stopniowo odwraca się od Europy i troszczy się przede wszystkim o siebie. Decyzja Trybunału, jego zdaniem, potęguje to wrażenie. Były szef niemieckiej dyplomacji jest przekonany, że sędziowie znacznie przesadzają w swoich obawach o utratę suwerenności. Fischer uznał, że Karlsruhe strzela z konstytucyjnych armat do wyimaginowanych wróbli. Z kolei Steinmeier, szef dyplomacji, wykazuje coraz większe zdenerwowanie faktem ciągłej niewiedzy, co będzie z ratyfikacją traktatu. Jak stwierdził, potrzebujemy szybkiej ratyfikacji traktatu w Niemczech, również dlatego, by jego przyjęcie w innych państwach europejskich nie stało się trudniejsze. Ten kandydat SPD na kanclerza zaapelował przy okazji do szefowej CDU, którą jest obecnie pani kanclerz, aby wpłynęła mobilizująco na członków CSU. Zadaniem pani Merkel jest zatroszczenie się o porządek w tej sprawie we własnym obozie, stwierdził Walter Steinmeier. Posłowie Unii Chrześcijańsko-Społecznej, nie zrażając się tymi wypowiedziami, robią swoje i przygotowują założenia do nowelizacji ustaw okołotraktatowych. Szczegóły projektów przedstawią podczas posiedzenia władz partii dzisiaj i jutro w Górnej Frankonii w klasztorze Banz. Markus Waber, eurodeputowany z ramienia CSU, w odpowiedzi na tego typu ataki przypomniał, że jeżeli ktokolwiek przeczytał program wyborczy jego partii, to mógł się szybko zorientować, że CSU podchodzi do Unii Europejskiej z pozytywnym nastawieniem, ale jednocześnie bez zbędnej euforii.